Jak podpisać umowę z generalnym wykonawcą i stracić 120 tysięcy złotych? Zapraszamy do słuchania.
Dzień dobry. Witamy w kolejnym podcaście. Rzeczywiście, Sławek, zadałeś bardzo interesujący, intrygujący temat. Jakbyś mógł go troszeczkę rozwinąć?
Słuchaj, więc zwracają się do mnie co jakiś czas osoby poszkodowane przez generalnych wykonawców. Nawet jest pewien generalny wykonawca, którego obserwuję od kilku lat, którego praktyki mi się do końca nie podobają. No i chciałem nagrać podcast, żeby zebrać te najczęstsze praktyki, pokazać, jak można naprawdę stracić dużo pieniędzy, podpisując niekorzystną umowę. No i mam taki pomysł, że dzisiaj przedstawimy takiego właśnie generalnego wykonawcę, pokażemy zapisy w umowach, które są bardzo, ale to bardzo niekorzystne i mam nadzieję, że przynajmniej no, kilka osób zostanie uświadomionych, na co uważać, a myślę, że jeżeli ktoś dostanie wzór umowy przedstawiony przez jakiegoś generalnego wykonawcę, to nawet może się domyślić, o których wykonawcach myśleliśmy. Tak więc myślę, że podcast będzie bardzo wartościowy, jeżeli ktoś planuje budowę jedną firmą.
No dobra, no to początek już mamy w miarę jasny. W takim razie proszę opowiedz mi, od czego zaczynamy taką współpracę z generalnym wykonawcą?
Zaczyna się od tego, że podpisuje się z klientem umowy o prace projektowe. Okej, w porządku, ale zachęca się przy okazji tym, że jeżeli klient podpisze umowę budowlaną z tak zwaną rezerwacją ceny, to ten projekt może nawet dostać za złotówkę. Tak, dobrze słyszycie, projekt indywidualny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę można otrzymać nawet za złotówkę, jeżeli oczywiście podpiszemy umowę z firmą budowlaną i będziemy budować dom. No, jest to oczywiście marketing, jest to trochę taka presja, którą klient czuje, no ale jakby pod kątem biznesowym jest to trochę dla mnie zrozumiałe. Problem jednak w tym, że klient podpisuje często umowę na prace budowlane, gdy jeszcze nie ma projektu, czyli mamy tylko projekt koncepcyjny, czyli wiemy mniej więcej, jakie będą materiały, rozwiązania, wiemy, jaki będzie układ funkcjonalny projektu, ale jeszcze dużo zostało pracy przed nami, to nie jest gotowy projekt budowlany. Mimo wszystko inwestor już wtedy podpisuje umowę z tak zwaną rezerwacją ceny. Co się dzieje potem? No potem są prace projektowe i znowu, pozwolenie na budowę może jeszcze nie być, projekt budowlany już jest praktycznie gotowy i klientowi się daje do podpisu umowę już, właściwie nie umowę, tylko aneks do tej umowy z rezerwacją ceny. Klient podpisuje umowę, no i teoretycznie można zaczynać pracę. Tylko że problem jest w tych wszystkich umowach. Przede wszystkim w umowie o prace projektowe nie ma, co jest bardzo ciekawe, żadnego terminu zakończenia prac projektowych. Są zapisy tak dziwne, na przykład 75 dni po spełnieniu pewnych warunków, ale nigdzie w umowie nie ma informacji konkretnej. Do tego dnia będzie gotowy projekt budowlany, do tego dnia uzyskamy pozwolenie na budowę. To niestety oznacza, że prace projektowe mogą się ciągnąć niestety tygodniami, jak nie miesiącami. I to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że ta umowa z rezerwacją ceny pozwala na podniesienie przez wykonawcę kosztów budowy nawet do 5%. To wydaje się, że to nie jest dużo, ale jeżeli ktoś buduje dom za 800 tysięcy złotych, to wykonawca może na start podnieść koszty o 40 tysięcy złotych i inwestor z tym nic nie może właściwie zrobić, znaczy może się tylko zgodzić. Jeżeli by się jednak nie zgodził, bo na przykład budżet tych kosztów nie wytrzyma, no to może odstąpić od umowy. Tylko tutaj mamy problem. W wielu umowach kara umowna za odstąpienie od umowy z winy inwestora, no bo to inwestor decyduje się na odstąpienie od umowy, wynosi aż 10% całkowitych kosztów budowy. Innymi słowy, jeżeli się nie zgodzisz na podwyżkę w wysokości 400 tysięcy złotych, możesz zapłacić karę umowną w wysokości 80 tysięcy złotych.
To wiesz co, jakby wtrącę się i zapytam, czy ja to dobrze rozumiem. Dostajesz projekt de facto za darmo,
tak.
Do tego jakąś tam wycenę pi razy drzwi orientacyjną, można by powiedzieć, szacunkową, nie? Coś takiego, jak robię klientom, to nazywam to wyceną szacunkową i nawet to się nie nadaje do później jako aneks do umowy. Jakby to, że tam jest 5%, to myślę, że to i tak jest nieźle, bo spokojnie na takim etapie te koszty mogą i o 10% się jeszcze różnić. Ale później, jeżeli się okaże, że projekt jest zrobiony, i na przykład nie chcesz już dalej współpracować z tą firmą, no to oni cię obciążą kwotą 10% wartości budowy, czyli powiedzmy dla budynku, tak jak wspomniałeś o wartości 800 tysięcy, obciążą cię kwotą 80 tysięcy, podczas gdy projekt sam z siebie był wart na przykład 10, 15, może 20.
Tak, tak. Nawet jeżeli nie zostały wykonane żadne prace budowlane, już jesteś trochę uwiązany, bo masz już podpisaną umowę o prace budowlane i podpisałeś ją z karami umownymi. Tak więc, no, nieciekawie.
Jakby abstrakcyjna sytuacja, jednym słowem, bo jak można podpisać umowę na prace budowlane, nie mając projektu? No, ale no dobra, tak się dzieje.
Powiem ci więcej, w praktyce nawet, bo zwracają się do mnie poszkodowani, więc to ja mam informacje z pierwszej ręki. Kilku poszkodowanych nawet nie otrzymało tego projektu budowlanego, czyli po prostu firma wykonała projekt, złożyła do urzędu, a klient tylko czekał na informację, że jest pozwolenie na budowę. Nawet nikt dokumentacji nie trzymał w ręku. A część klientów dostała tylko projekt w części okrojonej, czyli sam projekt architektoniczno-budowlany bez części technicznej i też na oczy tej części technicznej nie widzieli. Więc to wszystko dzieje się trochę na boku, tak? Czyli no coś się dzieje, klient czeka, aż się coś wydarzy, a czasami się nic nie wydarzy i klient nawet nie wie, że dokumentacja projektowa albo jeszcze nie jest gotowa, pomimo że jest pozwolenie na budowę, albo jest tak zła, że tak naprawdę inny wykonawca nie mógłby nawet budować domu za jej pomocą.
No wiesz co, powiem ci jeszcze, jakby to też dla naszych widzów i słuchaczy, bo my jakby znamy ten temat troszeczkę szerzej i nie wszystkim możemy jeszcze powiedzieć. Natomiast to, co Sławek mówi, to nie jest na podstawie jednego przypadku, tylko na podstawie wielu przypadków już znanych i poszkodowanych osób przez te praktyki. I to, co mówisz o projekcie, tak, tam jest umowa na prace projektowe i powstaje projekt rzeczywiście i jakby firma reklamuje się, że tworzy projekty, natomiast projekty powstają... Jakby nie wiem, jak dokładnie jest kontrolowany proces powstawania tego projektu, bo jeden taki projekt mam. I on jest zrobiony generalnie przez podwykonawcę w całości, więc nie mam zielonego pojęcia, czy tam jest jakakolwiek kontrola jeszcze wykonywania tych projektów i czy ktoś nad tym panuje.
No to są dwie różne spółki, mają różnych, na pewno podwykonawców, bo jest to ogólnopolska firma, więc nawet ciężko byłoby mieć zespół u siebie.
Jasne,
natomiast co do kontroli, no jak usłyszałem, że poziom zero był poniżej gruntu, czyli wysokość podłogi, która zwykle jest przecież przynajmniej dwa schodki nad poziomem gruntu, nagle w projekcie była 80 cm pod gruntem przy domu, tam parterowym, tak? No to ewidentnie gdzieś kontroli tutaj zabrakło. A to jest
jasne,
niejedyny
jakby wiesz,
przykład.
Tak, tak, nie, bo tu nie ma nic złego w korzystaniu z podwykonawców. Oczywiście to nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że nie do końca wiadomo jakby na jakiej zasadzie to wszystko działa i na jakiej zasadzie ci podwykonawcy są kontrolowani albo w ogóle nie są kontrolowani i tak dalej, nie? Więc, więc te jakości projektów mogą być bardzo zróżnicowane, tak to chyba trzeba ująć.
Więc pierwsza wskazówka, niezależnie od tego, z kim współpracujecie, musicie ten projekt budowlany obejrzeć, przed zapłatą najlepiej skonsultować z kierownikiem budowy i dopiero dać zielone światło, żeby działać dalej. A po drugie, najlepiej nie podpisywać umowy o prace projektowe i umowę na prace budowlane jednocześnie, bo tak naprawdę, jeżeli podpiszemy umowę, to skąd nie wiecie, że inna firma by tego nie wybudowała 100 tysięcy taniej, albo lepiej, albo szybciej? No nie wiecie, no bo żeście nie zrobili żadnego konkursu ofert, a szkoda. Więc tutaj taka wskazówka, ale jak mówię, no to jest taki biznes, to nie jest najgorsze. To nie jest, to jeszcze to nie wszystko oczywiście.
To jest dobra, to ciągle wstęp, no.
To nie wszystko, no bo teraz tak, masz klienta, ma już projekt albo jeszcze nie ma, ma już umowę podpisaną, no i się cieszy, że zacznie budowę. Pierwsza rzecz, która jest śmieszna w tej umowie o prace budowlane, jest to, że nie ma konkretnego terminu rozpoczęcia prac budowlanych. No nie ma, bo często nie ma pozwolenia na budowę, więc no nie ma. Termin zakończenia jest opisany bardzo dziwnie, mianowicie jest na przykład 12 miesięcy od rozpoczęcia prac ziemnych. I masz takie terminy typu rozpoczynamy pracę, termin rozpoczęcia w czerwcu, bez żadnej daty konkretnej, tylko czerwiec, a termin zakończenia 10 miesięcy od zakończenia prac ziemnych. To zupełnie jest tak niejasne, że nie wiadomo, kiedy tak naprawdę wykonawca zacznie i skończy.
Wiesz co, no to jest bardzo jasne, bo możesz rozpocząć prace budowlane od ogrodzenia działki, i to już właśnie będzie wpis do dziennika budowy jako rozpoczęcie prac budowlanych, nie przystąpić do prac ziemnych, odczekać rok, za rok zrobić prace ziemne i dopiero wtedy zaczyna się liczyć termin zakończenia. Także coś pięknego po prostu.
Coś pięknego zgodnie z umową. Co jeszcze? No bo to nie wszystko. Znamy kwotę, za którą zapłacimy firmie budowlanej, znamy jakiś termin zakończenia, tak jak mówię, bardzo taki nieprecyzyjny. Czego nie znamy? Nie znamy terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów budowy. Nie ma w umowie informacji, ile potrwają prace fundamentowe, ile potrwa stawianie ścian, ile będzie, kiedy będzie dach, kiedy będą okna. Nie ma tych terminów. W związku z tym wykonawca może tygodniami, miesiącami bardzo powoli wykonywać pracę, jednocześnie mydląc oczy inwestorowi, że przecież ten termin opisany w umowie, termin zakończenia całej budowy jest niezagrożony. Oczywiście znowu, teoretycznie widzisz, że wykonawca jest bardzo powolny, możesz rozwiązać umowę? No nie, bo to będzie z winy inwestora. Wracamy do punktu pierwszego, płacisz karę umowną w wysokości 10% kosztu budowy. No więc tak naprawdę czekasz, aż wykonawca wreszcie tę budowę popchnie do przodu. Ale to nic, bo żeby nie było za łatwo, to firma pobiera ogromne przedpłaty i zaliczki przed każdym etapem budowy. Po pierwsze jest zaliczka, co jest oczywiście normalne, w jakiejś tam wysokości, to jest akurat najmniejszy problem, natomiast na każdym etapie klient płaci 100% przedpłaty za na przykład fundamenty i jednocześnie płaci 70-80% za kolejny etap budowy, czyli na przykład za materiał do murowania ścian, strop, więźbę. Przed murowaniem ścian płaci za dach, stolarkę, no i to tak sobie idzie. Oczywiście klient myśli sobie, że super, płaci wcześniej, więc wszystko będzie zamawiane wcześniej, więc budowa będzie zakończona szybciej, ale w praktyce wykonawca na każdym etapie ma po prostu 100-150 tysięcy złotych inwestora. No i teraz jak budujesz dom i widzisz, że wykonawca bardzo wolno realizuje pracę, nawet z błędami, poprawę te błędy, ale tak trochę niechętnie. Chciałbyś się rozstać, ale za bardzo nie możesz. Poza tym kasa jest bardziej u wykonawcy niż u ciebie. Jesteś zagrożony zapłatą kary umownej. Jesteś jeszcze zagrożony tym, że zapłacisz pełną stawkę za projekt, bo rabat za złotówkę, znaczy ten projekt za złotówkę, czy też projekt z rabatem jest wtedy, kiedy dokończysz budowę z firmą budowlaną. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana wcześniej, musisz dopłacić. Tutaj przykład był w umowie, tam około 19 tysięcy netto chyba, plus VAT, za ten projekt. Czyli już mamy kwotę powyżej 100 tysięcy złotych. Co jeszcze śmieszniejsze albo tragiczne jest to, że w umowie nie ma informacji, ile kosztuje każdy z etapów. Masz informację, ile kosztują fundamenty i ta przedpłata na kolejne etapy budowy, ale nigdzie nie ma informacji, że fundamenty na przykład kosztują 80 tysięcy złotych. Tak więc wykonawca ma 200 tysięcy twoich, ty nie wiesz, ile są warte fundamenty, które są u ciebie wykonane na budowie. Nie wiesz właściwie, ile wykonawca ma ci zwrócić, ale też wiesz, że masz zapłacić karę umowną. Olbrzymią. No i to nie jest absolutnie sytuacja, w której powinna być postawiona osoba, która buduje pierwszy dom, bo tu ewidentnie wykonawca używa siły i ma znacznie lepszą pozycję negocjacyjną i tak naprawdę jest to trochę wymuszenie na inwestorze.
No wiesz co, jakby dla mnie jest morał z tego taki, że ja chyba źle prowadzę swoją firmę, bo robię wszystko dokładnie odwrotnie. Zaczynam od tego, że bardzo, bardzo proszę klienta o to, żeby dostarczył kompletny projekt budowlany. Jeżeli on jest niekompletny, no to jakby informujemy, że to jest oferta szacunkowa. Jeżeli pojawią się kolejne elementy projektu, to to po prostu wycena będzie zaktualizowana. Oczywiście możemy jakby podpisać umowę w momencie, kiedy mamy projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacje jeszcze nie są gotowe, ale z tą informacją, że po prostu dostosujemy te instalacje w momencie, kiedy jakby proponujemy coś na podstawie naszego doświadczenia i dostosujemy te instalacje w momencie, kiedy będzie na przykład projekt wykończenia wnętrz, projekt instalacji będą kompletne, to możemy wtedy to dokończyć, ale to klient jest w pełni świadomy, że coś tam się może jeszcze zmienić. Druga sprawa, co robimy zupełnie odwrotnie, to jest to, że u nas cena jest stała. Jakby gwarantujemy to, że cena jest stała. Po to jest generalny wykonawca, żeby cena była stała, a nie po to, żeby ona się mogła zmieniać. To, co dalej robimy, zaliczkę bierzemy, ale jakby wysokość zaliczki jest zawsze do dogadania. Większość, tak jak etapujemy płatności, to wszystkie, każdy etap wykonania domu, a tych etapów jest zwykle około 20-20 paru, jest rozpisane, ile kosztuje, kiedy zostanie wykonany planowo, jakby wiadomo, to harmonogram też się może zmieniać i staramy się, żeby się zmieniał, ale w sensie, żeby było szybciej niż później. I każdy z tych etapów ma przyporządkowaną kwotę i z tych 20 paru etapów zwykle tylko 4 mają zaliczkę w wysokości 50%, mniej więcej 70 czasami. Się zdarza, zależy jaki etap, jaka kwota. No i jakby no i wydaje mi się, że to jest uczciwe i fair podejście do klienta, który buduje swój dom po raz pierwszy, że może odebrać etap albo go nie odebrać i dopiero wtedy zapłacić za niego, a nie, że ja mam wszystkie pieniądze z góry i to jeszcze na kolejne etapy z dużym naddatkiem i jeszcze mogę waloryzować cenę sobie, kiedy mi się podoba. Jakby jeszcze kary umowne, no to w ogóle abstrakcja. Ten przykład, który podajesz, jest tak abstrakcyjnie niekorzystny dla klienta, że ja nie wyobrażam sobie, że można taką umowę podpisać. Jakby, jeżeli już ktoś podpisał, nie zna się, nie czytał, nie chciał, zaufał, dobrze, no ale to myślę, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś zrozumie swój popełniony błąd, no to pierwsza rzecz, no to jest prawnik i to wydaje mi się, że te zapisy są tak krzywdzące dla konsumenta, że tutaj w ogóle sprawa jest bardzo prosta.
Tak, jest prosta teoretycznie, ale ludzie się boją. Jeden poszkodowany powiedział wprost, on woli zapłacić karę umowną, tak, tą olbrzymią karę umowną, już machnąć ręką, chce jakbyś nadal od tej firmy, wie, że mógłby pójść do prawnika i do sądu, ale boi się dodatkowych kosztów i boi się tego, że on będzie musiał zapłacić potem wyższą karę umowną niż ta, która jest teraz. Rozmawiałem z moimi znajomymi prawnikami. Oczywiście nikt niczego nie gwarantuje, bo wszystko jest w rękach sądów. Natomiast no, w sytuacji, kiedy na przykład wykonawca wykonał dla ciebie fundamenty, a w umowie jest informacja, że masz zapłacić 10% kary umownej za całkowite koszty budowy, no to sąd nawet logicznie powinien się przychylić do tego, że ta kara umowna będzie miarkowana, czyli będzie zmieszona, no bo wykonawca wykonał tylko część prac. Ale mimo to ten zapis o tym rabacie, o tym procencie od całkowitych kosztów budowy jest na tyle przekonujący i na tyle inwestorzy wierzą w to, że muszą tyle zapłacić, że wolą zapłacić tyle niż ponosić kolejne koszty, czekać kolejne 2-3 lata na sprawę sądową. W tym czasie nie wiadomo, co można z budową zrobić. Pewnie budowa będzie wstrzymana. No i mam wrażenie, graniczące z pewnością, że na to liczy wykonawca i trochę działa w tym kierunku, żeby tak się działo, czyli zniechęca, popełnia błędy, naprawia, przeciąga pracę, oby tego klient się wkurzył i rozwiązał umowę, bo zysk tak naprawdę, ta kara umowna powinna być tylko wynagrodzeniem za utracone korzyści, a taka wysokość kary umownej to jest zysk dla wykonawcy, to nie jest tylko pokrycie jego strat.
No tak, no to jakby, no to nie jest model firmy budowlanej, tylko to jest model firmy straszącej, jakby to bardziej brzmi jak firma windykacyjna niż budowlana, to co opowiadasz.
Ale to nie wszystko, natomiast jak już tak ładnie powiedziałeś o tym, jak ty działasz, to tobie nie wypada, ale ja powiem szybciutko, że jeżeli ktoś jednak szuka generalnego wykonawcy, to może wejść na stronę quattrodomy.pl, a jeżeli Krystian was wprowadzi w błąd, to ja powiem o tym w podcaście i będzie mu głupio, więc wiecie, no tutaj poważna sprawa. No, tutaj
tak, ale wiesz co, to też ci powiem, bo to też jest ciekawostka, bo my czasami rozmawiamy z klientami, zdarzają się takie przypadki, że klienci są zaskoczeni, że my nie bierzemy płatności za etapy z góry. Za wszystkie płatności, że za wszystkie płatności nie bierzemy z góry, za wszystkie etapy się przejęzyczymy. Bo wiele firm tak robi. Nie? I jakby nie wszystkie, oczywiście, że nie wszystkie, tak? Są firmy, które jakby działają jeszcze bardziej tak prokliencko, czyli jeszcze naprawdę biorą minimalne zaliczki albo wręcz wcale, przynajmniej słyszałem o takich, bo nigdy takiej firmy na oczy nie widziałem i nie spotkałem, ale słyszałem, że takie są. Mówimy tutaj o generalnych wykonawcach przede wszystkim. Tak. Więc no może też tak się zdarzyć, nie? Ale często też się zdarza, że klienci są zaskoczeni, że my nie chcemy za wszystko pieniędzy z góry, bo gdzieś tam oni już słyszeli, że za wszystko trzeba płacić z góry. No troszkę dziwne, nie? Troszkę dziwne, jakaś kwota Już też kiedyś poruszaliśmy ten temat, ale jakaś kwota generalnemu wykonawcy jako zaliczka, no wydaje się, że się należy, chociażby po to, żeby ten termin zabukować, żeby wszyscy wiedzieli, że faktycznie się umówili, pieniądze przepłynęły i ten przepływ pieniężny jest takim faktycznie poświadczeniem, że to, co się umówiliśmy, ma zostać wykonane, tak, że klient jest poważny, że wykonawca jest poważny. Wykonawca też nie jest instytucją bankową, żeby finansować z góry całość budowy, więc jakby jakiś ten przepływ pieniężny jest potrzebny na początku, moim zdaniem. No ale wszystko z góry i jeszcze za kolejne etapy z góry, no to jest w ogóle to niewiarygodne, nie?
No niewiarygodne, ale to nie wszystko. Tylko podsumuję i podczas podsumowania będę mówił, o czym jeszcze wiem. No bo teraz tak, klient podpisuje umowę na wykonanie projektu i ma obiecany rabat, jeżeli podpisze tę umowę budowlaną z rezerwacją ceny. To jest ciekawe, bo ja cały czas słyszę, że ta firma gwarantuje cenę, ale w umowie nie ma gwarancji ceny, jest rezerwacja ceny. To jest to nie do końca to. Po prostu sobie to firma wykonawcza sobie inwestora zapewnia, a nie inwestor zapewnia niską czy też gwarancję ceny.
No tak.
To tak wygląda. W umowie jest informacja, że wykonawca może podnieść koszty budowy do 5% i to jest istotne o tyle, że mam znowu takie wrażenie, że to jest specjalnie, żeby wykonawca mógł te koszty podnieść i podnosi. Osoba, z którą rozmawiałem, otrzymała, nie pamiętam, ale to było kilka tygodni później, podpisała aneks do tej umowy. No przez kilka tygodni dużo się nie zmieniło, bo podobno projekt był właściwie bez zmian, zakres usług był ten sam, ale dostał podwyżkę o 4%. No, dlaczego? No bo mógł, tak? Czyli no jest tutaj kuszenie niższą ceną, a potem zgodnie z umową można tę cenę podwyższyć i wykonawca podwyższa. Natomiast to, o czym nie mówiłem, to jest to, że parę osób powiedziało mi, że jest taka niefajna rzecz, mianowicie gdy jest podpisywany aneks do tej umowy budowlanej z nową kwotą, już tą rezerwacyjną, gwarancyjną, jak zwał, tak zwał, to czasami zmienia się zakres prac, o czym klient nie jest informowany. Czyli coś zostało skreślone, coś zostało zmienione troszeczkę, może trochę inne pokrycie dachu, może jakaś inna zmiana. No i klient tak naprawdę dopiero dowiaduje się podczas budowy, że trzeba dopłacić za... No i mamy umowę niby z jakąś ceną, a potem są dopłaty. Tak, czyli że trzeba to dobrze przejrzeć wszystko.
Czyli nie dość, że mamy 5% zagwarantowane w umowie, że cena się zmieni, w sensie się podwyższy, to jeszcze dodatkowo coś z umowy może wylecieć i jakby idziemy ponad te 5% kolejne. Jakby wiesz co, z punktu widzenia tego, jak wcisnąć albo opchnąć klientowi budowę domu, jakby dosadnie to nazwę, to mnie w ogóle nie dziwi, bo fajnie mieć cenę 10% niższą niż inni generalni wykonawcy, no bo jakby wiadomo, nie? Niska cena przyciąga, a później no chamskimi, jakby nie patrzeć zagrywkami, po prostu tą cenę sobie podnosić bezkarnie.
Tak, tak to wygląda, a klient się nie zna, no bo no ustalmy, no niestety, jeżeli ktoś podpisuje umowę w ciemno, bo niestety, ale no, muszę to powiedzieć, niektórzy mogliby tę sytuację uniknąć, gdyby czytali umowę ze zrozumieniem, chociażby, albo żeby skorzystali z pomocy prawnika. A jak się tego nie robi, się podpisuje umowę na ładne oczy, no to takie sytuacje mogą wystąpić. No niestety, bądźmy brutalni, można było tego uniknąć w wielu sytuacjach. Więc jeżeli wykonawca widzi, że inwestor podpisuje ochoczo wszystko, co mu się podetknie, bo był zachęcony materiałami reklamowymi i fajną atmosferą w biurze, no to potem można mu już duże rzeczy wcisnąć. No i już ta osoba nie jest krytycznie nastawiona do tych wszystkich rzeczy, które podpisuje i nawet jak widzi, że na budowie coś jest nie halo, to wierzy w to, że wszystko będzie dobrze, aż jest za późno, tak? I teraz na przykład rozmawiałem z jedną poszkodowaną. W tej chwili na jej budowie domu jednorodzinnego, normalna budowa, to nie jest wieżowiec, jest dwóch inspektorów, którzy kontrolują pracę tego wykonawcy. No na litość, bo na każdym etapie był błąd. Mam listę po prostu rzeczy, które były zwalone, tak? Tylko ona postanowiła jednak kontynuować pracę, no bo znowu kary umowne. Gdyby wykonawca powiedział, nie naprawię tego, tak? To jest, nie, w ogóle nie, obrażę się, to wtedy inwestorka może rozwiązać umowę z winy wykonawcy. No, wtedy kary umownej nie płaci. Ale wykonawca mówi, jasne, naprawię, kiedyś. Może nie do końca naprawię, może trzeba będzie znowu naprawić, ale budowa będzie szła do przodu. Termin budowy nie jest niezachwiany, chociaż go nie ma w umowie, więc my to nie wiemy. A co jeszcze ciekawe, kary umowne, które są za opóźnienia, muszę sobie tutaj zerknąć do moich notatek, no w każdym razie pozwala, tak, przy kwocie 800 tysięcy złotych, kara umowna to 0,15% za każdy tydzień zwłoki, czyli 0,02% za każdy dzień zwłoki. Przy budowie za 800 tysięcy złotych kara za opóźnienie to 160 zł dziennie. Jeżeli wykonawca się spóźnia 2 miesiące, to obniży ci koszty budowy o 9600. No.
No tak, tak, no. Tak, ale to też może samemu regulować termin zakończenia, to o czym już no powiedzieliśmy, i może sobie regulować cenę, no. Jeszcze, tak. Bo to też jest śmieszne. No więc tak. To no absurdalne w ogóle, nie do pojęcia sytuacje, ale jak widać się zdarzają, więc... Nawet jeżeli ktoś buduje generalnym wykonawcą, to radziłbym chociażby pobrać nasz darmowy minikurs, tak? Bo jakby nie każdy chce się znać, nie każdy chce robić doktorat, tak jak wspomniałeś, nie każdy potrzebuje pełnego naszego kursu po to, żeby tą budowę samodzielnie pociągnąć, ale jeżeli ktoś trafi na takiego gagatka, no to ten minikurs to minimum, które moim zdaniem powinien przerobić, a minikurs jest darmowy i link jest w opisie filmu. Jeżeli ktoś trafi takiego gagatka, to pewnie i ten pełną wersję kursu powinien sobie zaaplikować. To jakby jedna rzecz. Wiesz co, no powiedz mi jeszcze, bo mnie ciekawi, ile osób się do ciebie zgłosiło poszkodowanych, bo jakby nie znamy jeszcze skali tego zjawiska. Wiemy, że firma działa ogólnopolsko, więc w każdym zakątku kraju trzeba się strzec. Ale ile osób do ciebie się zgłosiło? Jak myślisz, jaka to jest skala tego zjawiska?
Musi być olbrzymia, bo ja pierwszy raz słyszałem o tym kilka lat temu. To dzięki sytuacji, której ten wykonawca nagle napisał pismo o podwyższeniu kosztów budowy o 200 coś tysięcy złotych już w trakcie budowy, co było dosyć ciekawe, bo budowa kosztowała X, wykonawca podkreślił, że tam ceny wzrosły, więc on podwyższał tam 10% całkowitych kosztów budowy i tak sobie wyliczył, tylko że budowa była już na jakimś etapie, tak? Czyli policzył sobie, że trzeba mu dopłacić za te fundamenty, które już są zrobione i za ściany, które są zrobione, ale on poniósł wyższe koszty. I tłumaczył się tak, że on chciał pomóc, więc on wiedział, że jest drożej, więc on to zrobił, ale nie mówił, ale teraz trzeba dopłacić, bo on zapłacił, no, wiesz.
Tak, jakby to wzruszająca historia, że sobie przypomniał po pół roku, to wiesz, to ja ci podam przykład, nie to, żeby jakoś się chwalić czy coś, ale jakby... Mi też się zdarzało w mojej praktyce, że za niektóre etapy ponieśliśmy większe koszty niż spodziewaliśmy. Jakby zdarzył się przypadek, że za pewien etap prac zapłaciliśmy więcej niż klient nam zapłacił. No i co? O matko, no. Całe szczęście, że to tylko jeden etap, nie? Że się pomyliliśmy w wycenie, tak? Że w międzyczasie ceny wzrosły. No jakby zdarzyło się. Jakby nie mówimy klientowi, jaki etap, nie mówimy któremu klientowi, co to się wydarzyło. Jakby, bo co go to obchodzi? On płaci nam taką cenę, na jaką się umówiliśmy. No koniec, kropka. No jakby, no sorry, nie? Więc jakby to też jest... dlaczego niektórzy wykonawcy są drożsi, niektórzy tańsi? No, bo niektórzy chcą zapewnić tą stałą cenę, a niektórzy chcą cenę nieustannie podciągać. Więc to jest jakby jedna sprawa. Ale wracając do naszej przykładowej firmy, powiem ci, że skala... Zaraz, bo nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
Kto ci powie?
Zgłosiło?
Tylko w tym tygodniu 5 osób się do mnie zgłosiło. Mam wzory umów, mam historie, które mrożą krew w żyłach, bo mam opisane błędy, które zostały wykonane podczas prac, co jest karygodne. No i powtarza się to, że firma potrafi zatrudniać podwykonawców, z którymi działa pierwszy raz, co może nie jest nic złego, ale nie ma tutaj żadnej kontroli. Czyli przyjeżdża ci ekipa, która nawet czegoś nie umie robić, nie ma nikogo z ramienia firmy, żeby to skontrolował i po prostu firma bierze jakąś prowizję, no właściwie nie wiem za co. Więc to się powtarza, natomiast w sytuacji, no to już myślę, że ponad 30 pewnie na przestrzeni tych kilku lat usłyszałem.
Dobra, to wiesz co, to może na koniec takie małe ogłoszenie. Jeżeli ktoś się odnalazł w tym, co mówimy, w tych zapisach umownych, w tych karach, zapraszamy do kontaktu, czy to w komentarzach możecie pisać, się do nas zgłaszać, czy też możecie do nas pisać mailowo. Maile są pod filmem, w opisie tego filmu, więc możecie do nas pisać.
Tak, a na koniec tylko taka rada, żeby się pomyśleli. Nie warto iść za głosem marketingu, wybierać pierwszą, lepszą firmę, bo czujecie, że oszczędzacie czas, może nawet pieniądze. No tylko, że poszkodowani potem tracą miesiące czasu, nerwów i mnóstwo pieniędzy. Nie warto oszczędzać na wyborze wykonawcy, nie warto oszczędzać na wyborze prawnika. Zapłacicie 1000 za konsultację. Stracicie 2 miesiące na wyborze wykonawcy. To jest nic. Pomyślcie sobie, że jak źle wybierzecie, to budowa się przeciągnie o kilka lat, bo budowa będzie wstrzymana, będzie sprawa sądowa, albo nie będziecie mieli pieniędzy, bo zapłaciliście kilka kar umownych i nie możecie tej budowy zakończyć. Nie warto się spieszyć, nie warto oszczędzać na profesjonalistach.
Czyli morał z tego jest taki, że chociażby pierwszy i taki minimalny krok, który należy wykonać, to jest podpisać umowę z głową, albo skonsultować ją po prostu z prawnikiem, albo po prostu zajrzeć do naszego kursu i tam poczytać na temat umów, jak te umowy czytać. Nawet sprawdzać.
Nawet są soczyste wzory umów, z których nasi kursanci korzystają, dają do podpisu wykonawcom. Wykonawcy czasami kręcą nosem, ale jak się im ładnie wytłumaczy, że ta umowa zapewnia bezpieczeństwo obu stronom, tak, obu stronom, jest symetryczna, jest po prostu po to, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, wykonawcy ją podpisują. Natomiast narzucanie umowy, w której są nieprecyzyjne zapisy, brak terminów realizacji, śmiesznie niskie kary umowne, żądanie ogromnych przedpłat na każdym etapie budowy, a wierz mi, to jest tylko część rzeczy, o których chciałem dzisiaj powiedzieć, bo tego jest więcej, no to jest pozycja siły, to jest pozycja firmy, która dyktuje warunki, wykorzystuje naiwność inwestora, który po prostu chce wybudować dom i mieć święty spokój.
Chyba nic dodać, nic ująć. Jakby, myślę, że będzie materiału na więcej, większą i dłuższą rozmowę. Zapraszamy, dziękujemy za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia za tydzień.
Dzięki.
Cześć.
Cześć. Cześć, tutaj Sławek. Kilka dni po nagraniu podcastu uświadomiłem sobie, że zabrakło jednej rzeczy, o której nie powiedzieliśmy. Mianowicie, jeżeli ktoś szuka pomocy prawnej, czy też na etapie podpisywania umowy, czy też już jest problem z wykonawcą i teraz jest potrzebna jakaś pomoc, to niech szuka prawnika, który specjalizuje się w prawie budowlanym. Nie mówię, że prawnicy, którzy nie specjalizują się w prawie budowlanym, będą źli. Natomiast moje doświadczenia wskazują na to jednak, że przyda się osoba, która zna ten rynek, zna praktykę wykonawców i wie, jakie zapisy powinna mieć dobra umowa o robotę budowlane. Jeżeli ktoś potrzebuje, to polecę moich znajomych prawników. Oczywiście za to nie biorę żadnego wynagrodzenia, daję kontakt i mam nadzieję, że Wam pomogą. I druga rzecz. Myśleliśmy z Krystianem, w jaki sposób pomóc osobom, które dostają jakąś umowę od wykonawcy i nie wiedzą, co z nią zrobić. No oczywiście, prawnik to jest podstawa. Natomiast być może potrzebujecie takiej po prostu analizy umowy. Dla naszych kursantów robię to bezpłatnie, ale nie mówię to po to, żeby sprzedawać kurs. Po prostu kilka dni po nagraniu podcastu uruchomiłem taką usługę polegającą na tym, że po prostu mogę Tobie przeanalizować umowę o robotę budowlane. Zastrzegam, to nie będzie opinia prawnika, bo nim nie jestem, ale praktyka, który wie, jakie zapisy w umowach są niebezpieczne i czego najczęściej brakuje w umowach z wykonawcami. Aby skorzystać z tej usługi, wystarczy kliknąć na link, który jest poniżej, zapłacić, ale tu bardzo ważna uwaga, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z tej analizy do końca października 2025 roku, proszę wpisz słowo podcast przy składaniu zamówienia, a dostaniesz aż 50% rabatu. Jeżeli słuchasz tego podcastu, a nie oglądasz na YouTubie, wejdź na stronę jaksiewybudować.pl, powtórzę, jaksiewybudować.pl i znajdziesz tam w odpowiednim menu analizę umowy. Zapraszam do korzystania. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.